Marcin Sasin przy mikrofonie, a Państwa i moim gościem jest wiceprezydent Gorzowa Małgorzata Domagała. Dzień dobry.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Jak się Pani pracuje w magistracie?
Bardzo intensywnie.
To była taka szybka decyzja? Czy wcześniej Pani rozmawiała z prezydentem Jackiem Wójcickim jeszcze przed wyborami, czy tuż po wyborach? Jak to wyglądało, jeżeli Pani może zdradzić tę kuchnię swojego przyjścia do magistratu?
Rzeczywiście z Panem Prezydentem rozmawialiśmy długo przed wyborami. Natomiast pan prezydent też wiedział o tym, że jak gdyby moje plany wiązałam ze starostwem.
To był, rozumiem, że priorytet. Starostwo, ewentualne bycie dalej starostą gorzowskim, bo przypomnę słuchaczom, że w ostatniej minionej kadencji samorządu rządziła pani w powiecie.
Tak, można to w ten sposób powiedzieć. Natomiast okoliczności zdarzyły się tak, jakie się zdarzyły. Wróciliśmy do tej rozmowy. Na pewno to jest też to, że miasto to jest ogromne wyzwanie. Sam ten obszar, którym się zajmuję, jak pan wie, jest obszarem bardzo rozległym i obszarem, który zawsze wzbudza dużo emocji, zniecierpliwienia, więc podjęcie takiej decyzji, objęcie stanowiska wiceprezydenta rzeczywiście wiązało się z tym, że musiałam się nad tym mocno zastanowić, a to jeszcze też związane było ze zrzeczeniem się mandatu radnej.
No właśnie, bo przypomnę słuchaczom, że dostała się pani do Rady Powiatu, ale prawo nie pozwala łączenia funkcji wiceprezydenta czy wiceburmistrza, burmistrza oczywiście też z funkcją radnego.
Niestety nie zezwala i muszę
Ciężko było?
Bardzo, bardzo ciężko. Muszę się przyznać, że przed drzwiami komisarza wyborczego długo stałam. Ciężko się zrzec takiego zaufania, jakim obdarzyli mnie ludzie, bo ten wynik w tych ostatnich wyborach pokazał, że zasłużyłam na ich zaufanie i to było chyba najtrudniejsze.
A wracając do tego, co stało się w Radzie Powiatu, zaskoczyło Panią to, że dotychczasowy koalicjant Platforma Obywatelska zdecydował się jednak na koalicję, no powiedzmy z Prawem i Sprawiedliwością. Wiem, że tam kluby nazywają się zupełnie inaczej, bo jest Powiat Obywatelski i Powiat Tradycyjny, ale listy były takie, jakie były. To było dla Pani zaskoczenie? Bo...
Znaczy ja powiem tak, Panie Redaktorze, jeżeli Pan pozwoli, to już bym nie chciała się na ten temat wypowiadać, dlatego że to jest etap życia, który ja już zamknęłam. Teraz dla mnie najważniejsze jest miasto Gorzów. Ja tu też przez bardzo wiele lat mieszkałam, tu chodziłam do szkoły, tu się urodziły moje dzieci i tu chodziły też do szkół, więc chciałabym się już teraz skupić na mieście.
To ja się skupię na wczorajszej rozmowie w tej chwili byłego prezydenta Gorzowa Tadeusza Jędrzejczaka, który w trakcie wywiadu na naszej antenie powiedział, że Gorzowem rządzą barbarzyńcy. Bardzo mocno jak pani zareagowała na te słowa?
Mogę tylko powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, bo ktoś ocenił moją pracę po 2 miesiącach, nazywając mnie barbarzyńcą, więc tylko pozostaje mi powiedzieć, że jest to bardzo przykre.
Z drugiej strony Tadeusz Jędrzejczak mówi, że ilość nierozwiązanych przetargów wskazuje, że władza jest nieudolna w Gorzowie. Zgadza się pani z tym czy nie?
Łatwo jest oceniać kogoś po drugiej stronie. Natomiast ja tak nie uważam, a sam pan wie, że te przetargi i te ich nierozstrzygnięcia to często jest po prostu to, co powoduje nasz rynek. Jest to wzrost tak olbrzymi cen, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby rozstrzygać te przetargi często za pierwszym razem. Te kwoty znacznie przewyższają kwoty, które są zaplanowane w naszym budżecie.
I też to trochę dotyka pani działki szkolnictwa, bo cały czas miasto nie może ruszyć z budową Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Ja wiem, że to jest działka inwestycji, no ale tutaj też Wydział Edukacji jakby musi nadzorować w sensie organizacji całego przedsięwzięcia. No to chyba już nie przyszły rok, nie następny.
Czy w tym roku, oczywiście w trzecim kwartale będzie ogłoszony ten przetarg. Mam nadzieję, że już się ten przetarg rozstrzygnie. Wiem, że Wydział Inwestycji rozmawia z projektantami też o tym, żeby po prostu być może zweryfikować jeszcze raz ten kosztorys. Dla nas jest to bardzo ważna inwestycja i to, że zarzuca się nam, że ten przetarg jest nierozstrzygnięty. Naprawdę to nie jest wina po stronie miasta.
Przejdźmy do gorzowskiej oświaty. Spodziewała się pani takiego problemu z organizacją szkół w Gorzowie. Mówię tutaj o chociażby podstawówce numer 7 Przestkowskiego, gdzie rodzice nie chcą przenosić do tego budynku młodzieży z liceum numer 3.
Czy z pewnością coś, co jest nowe, zawsze wzbudza dużo emocji? Powiem może panie redaktorze trochę danych. Szkoła podstawowa numer 7 jest po termomodernizacji. Jest obiektem dydaktycznym, który posiada dwie sale gimnastyczne, małą, dużą. Oddamy w najbliższym czasie tam boisko. Na chwilę obecną do szkoły podstawowej uczęszcza tam 93 dzieci. To są 4 oddziały. Czyli tak naprawdę pozostała część szkoły będzie niewykorzystana od września. Zakładamy, że tych oddziałów w roku szkolnym 2019-2020 będzie 5-6. Więc tak naprawdę musimy w sposób racjonalny wykorzystać ten zmodernizowany budynek. Mhm. Ja zawsze się zastanawiam nad tym, co tak naprawdę czuje ta młodzież trzeciego liceum, rodzice i grono pedagogiczne. I tutaj głęboki ukłon w Państwa stronę, bo cały czas mówimy o tym, że siódemka nie chce tej młodzieży. Ale tak naprawdę dlaczego jej nie chce? Przecież mamy zespół szkół numer 16, gdzie funkcjonuje zarówno młodzież, jak i dzieci. Mamy szkołę mistrzostwa sportowego, gdzie również jest i młodzież, i dzieci. Mamy możliwość wyodrębnienia w tej starej części budynku szkoły podstawowej numer 7, więc tam może być ta młodzież. I tak naprawdę są dwa odrębne wejścia. Chcemy zamontować monitoring wewnątrz szkoły i na zewnątrz szkoły. Więc uważam, że nasze dzieci będą w pełni bezpieczne. Natomiast musimy pamiętać jeszcze o jednym. Skoro w 2017 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o tym, że powstanie u nas kwartał kultury, no to wiadomo było, że będzie się to wiązało z przekazaniem budynków. Ponieważ udało nam się podczas ostatniej rozmowy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedłużyć ten termin, czyli nie będziemy musieli przekazać wszystkich budynków w styczniu 2020 roku, a do 1 września 2021 budynek po MDK-u, stąd możemy tę przeprowadzkę zaplanować sobie w taki sposób, aby było to systematyczne i nie wywoływało bałaganu i chaosu.
A gdybyśmy wrócili kilka miesięcy wcześniej, z punktu widzenia magistratu, bo wiem, że pani zajmuje się gorzowską edukacją nie tak długo.
Od 3 grudnia.
To trochę w pani opinii troszeczkę inaczej można byłoby to poukładać, trochę szybciej inaczej z rodzicami rozmawiać, bo oni mają też pretensje, że tak naprawdę dowiedzieli się w okresie świąt, że coś takiego będzie i chcieliby, żeby to było ten dialog z nimi zupełnie inaczej prowadzony, trochę wcześniej.
Znaczy ja powiem, panie redaktorze, przypomnę, że w roku 2016 odbyły się takie spotkania z rodzicami, z nauczycielami, z dyrektorami i już wtedy na tych właśnie warsztatach padły pewne wnioski, które zostały właśnie zastosowane w tej koncepcji, która dotyczy reorganizacji naszych placówek oświatowych. Natomiast proszę też pamiętać o jednym. Pan prezydent objął swoją funkcję pod koniec listopada. I tak naprawdę proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Myśli pan, że stara rada chciałaby zająć się tematem reorganizacji pod koniec swojej kadencji?
Ale mówi pani teraz o tej kwestii politycznej, rozumiem.
Nie mówię o kwestii politycznej.
Że nie chcieliby mówić o problemach.
Nie, absolutnie nie. Mówię tylko o tym, że z reguły, ponieważ był to ważny temat, my też nie wiedzieliśmy do końca, jak Ministerstwo Kultury podejdzie do tego porozumienia. Dopiero tak naprawdę pod koniec listopada Ministerstwo Kultury przysłało informację o tym, że nadal podtrzymuje kwestię przejęcia od nas budynków szkół artystycznych. Więc jak pan widzi, od razu po tym piśmie, które otrzymaliśmy, rozpoczęliśmy działania i tak naprawdę spotkania dotyczące tego, co chcielibyśmy zrobić, aby ten kwartał kultury powstał.
A to nie jest też tak, wrócę do SP7, do ogólnie zmian, że miasto przed wyborami po prostu nie chciało mówić, bo było to niewygodne i prezydent nie chciał informować?
Proszę mi wierzyć, że teraz szuka się jak gdyby drugiego dna. Absolutnie nie. My naprawdę rozmawialiśmy i szukaliśmy jak najlepszego rozwiązania. Ale ja cały czas powtarzam, panie redaktorze, tam jest szkoła, która ma tylko 4 oddziały. nie ma nawet setki uczniów. Poza tym też bierzemy pod uwagę jeszcze zatrudnienie nauczycieli. Proszę sobie wyobrazić, że od nowego roku około 13 nauczycieli nie będzie w ogóle miało pracy w SP7. To są ci nauczyciele, którzy uczą ścisłych przedmiotów. Odchodzi nam gimnazjum. Więc możliwość przeniesienia liceum spowoduje też to, że ci nauczyciele znajdą pracę. My nie tylko musimy myśleć o dzieciach, ale również nauczycielach i pracownikach administracyjnych. A proszę mi powiedzieć, co z tym podwójnym rocznikiem? To jest blisko 2000 uczniów więcej, którzy chcą uczyć się w gorzowskich szkołach. I my musimy im zapewnić to, że oni to miejsce znajdą w tych szkołach.
Mówiła Pani o kwartale kultury i rozmowie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jak to ministerstwo teraz podchodzi do tego projektu?
Oczywiście podtrzymało to, że chce od nas przejąć szkoły artystyczne. Podtrzymuje również to, i to jest myślę, że dla miasta też bardzo ważna informacja, że powstanie dzienna ogólnokształcąca szkoła muzyczna. Czyli nasze dzieci nie będą już musiały wieczorami jeździć na zajęcia, tylko między zajęciami z przedmiotów będą mieli również zajęcia z gry, na przykład na instrumentach.
No i wyprowadzą się z tego obskurnego budynku przy
ulicy Chrobrego,
który jest w tak fatalnym stanie, że zdaje się, że niedługo będzie siatka montowana, żeby nie daj Boże nie spadło nikomu nic na głowę na chodniku.
Oprócz tego przeniesie się również liceum plastyczne z ulicy Bema, które nie mieści się już w tym budynku. I właśnie to liceum przejdzie do budynku po liceum numer 3.
Czyli tak naprawdę powstanie coś, na co Gorzów już dawno czekał, bo pamiętam, że było Centrum Szkół Artystycznych planowane już dawno, dawno przy Filharmonii, ale to jest jakby może nie kontynuacja tego projektu, ale coś co będzie funkcjonowało kiedy? Realnie, tak realnie patrząc, bez naginania ani dat, ani faktów, możemy się spodziewać tego.
My do 1 września, tak jak wspomniałam, roku 2021 mamy przekazać budynek MDK-u. Ministerstwo, z tego co pamiętam z zapisów w porozumieniu, jest, że w przeciągu 3 lat przygotuje tak te szkoły, aby one już w pełni odpowiadały temu, co sobie zaplanowano. Proszę też pamiętać o tym, że to nie tylko jest jak gdyby wyremontowanie budynków, ale to jest również doposażenie naszych po prostu szkół artystycznych.
Bo tam i trzeba instrumentów i różnego
rodzaju
innych
rzeczy.
Oczywiście,
że tak. I to, że te szkoły znajdą się pod Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z pewnością to im zabezpieczy.
Dwie sprawy, dwie interwencje na prośbę rodziców. Pierwsza z podstawówki numer 2, klasy 8A i 8B. Rodzice napisali do kuratorium, bez nazwisk oczywiście, z tego powodu, że są niezadowoleni z tego, jak jedna z nauczycielek uczy ich dzieci. Twierdzą, że jest nieprzygotowana do nowego systemu edukacji. No, ciekawa jest odpowiedź kuratorium. Cytuję, niejasne są zasady oceniania, sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w innych formach, to jest w formie dyktanda, wypowiedzi ustnej, kartkówki, aktywności na lekcji, prac domowych, dodatkowych, recytacji. Kryteria oceny prac uczniów nie są jasne, nie wynika z nich kiedy i jaką ocenę uczeń otrzymuje. Pani nauczycielka też nie realizuje według kuratorium programu klas 7-8. Rodzice są zaniepokojeni, no bo to jest jakby te podwójne roczniki, czyli reforma edukacji skutkuje też tym, że będzie walka o miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych i rodzice się boją, że dzieci będą po prostu do tego nieprzygotowane. Czy jako wydział możecie się przyjrzeć, wydział edukacji może się przyjrzeć tej sprawie? Ja nie mówię o nazwiskach, nie mówię o szkalowaniu nauczycielki, bo tego nie wolno robić. Natomiast o pewnym problemie możemy mówić.
Znaczy z pewnością się sprawie przyjrzymy, natomiast do mnie ta interwencja nie trafiła. Ale skoro pan redaktor mówił, że zostało to skierowane już do kuratorium i kuratorium też się do tego ustosunkowało, na pewno nasz Wydział Edukacji przyjrzymy się sprawie.
Druga sprawa dotyczy rekrutacji do miejskich przedszkoli, która już niebawem, to jest zawsze taki drażliwy temat dla rodziców. I rodzice pytają o elektroniczny system, bo na stronie internetowej miasta można przeczytać, że odbywa się ta rekrutacja z wykorzystaniem systemu elektronicznego, ale uwaga, zarejestrowanie kandydata na stronie e-nabór bez wydrukowania wniosku, podpisania i dostarczenia do placówki nie jest zgłoszeniem. Więc tak naprawdę ta elektroniczna, ten elektroniczne zgłoszenie wniosku to jest właściwie nic, bo tak czy siak trzeba iść do przedszkola, trzeba swoje wystać, trzeba złożyć. Czy to się kiedyś może zmienić?
Jak pan sam widzi, staramy się, żeby cały czas coś się zmieniało. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o nabór do przedszkoli i rzeczywiście wypełnianie tego, potem wydrukowanie i zaniesienie do danej placówki, jeżeli jakiekolwiek są problemy, to proszę po prostu nas informować, nasz Wydział Edukacji, a my postaramy się tak, żeby to było jak najmniej dla Państwa uciążliwe.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu Radia Gorzów. Wiceprezydent Gorzowa Małgorzata Domagała była Państwa i moim gościem.
Dziękuję ślicznie Państwu. Do widzenia.